Radio RMF 24. No, doniesienia o możliwym rozpoczęciu rozmów na temat zakończenia wojny w Ukrainie umacniają Złotego. Czy to chwilowe, czy może początek dobrych, mocnych czasów dla Złotego? Zobaczymy oczywiście. Dolar jest poniżej 4 zł, funt poniżej 5, euro najtańsze od 7 lat. Z nami na linii w Radio RMF 24 jest pan Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Sądzi pan, że to może być początek mocnych zwyżek złotego, czy to jakiś tylko zryw jednodniowy?
Znaczy, no to nie jest jednodniowy, bo mamy już ten motyw Ukrainy, czyli rychłego końca wojny, no towarzyszy nam już od kilku tygodni. I od kilku tygodni to umocnienie złotego jest czymś, co no w jakiś sposób zaskoczyło tutaj analityków, uczestników rynku, no bo na początku ten sentyment nie był taki jednoznaczny do złotego. Oczywiście wyższe stopy w Polsce, ale myślę, że to jest ten słoń w pokoju, czyli to, co się może wydarzyć na Ukrainie. Oczywiście oceny tego, w jaki sposób tam dojdzie do zamrożenia, zakończenia tego konfliktu, to jest w ogóle materiał na inną audycję, ale rynki finansowe bardzo cynicznie na to patrzą. Zamrożenie, zakończenie konfliktu to jest perspektywa jakiejś odbudowy, to jest perspektywa wpompowania w gospodarkę ukraińską miliardów euro. Pytanie, kto za to będzie płacił, ale beneficjentem oczywiście będą firmy. Nawet jest taki indeks, UBS stworzył taki indeks spółek giełdowych, które mogą być beneficjentami takiego, oni to nazwali planu Marszala dla Ukrainy. I Polska na pewno będzie też, można powiedzieć, nie wiem czy beneficjentem, bo to jest wielowymiarowe tutaj akurat zagadnienie dla Polski, bo Polska jest krajem przyfrontowym, ale na pewno wiele firm w Polsce no, poczuje, że jest jakiś ruch w biznesie. Tak?
Choćby ze względu na bliskość.
Dokładnie, staniemy się hubem logistycznym. My kiedyś zrobiliśmy taki nawet raport, to było 2-3 lata temu, nie no, to 2 lata temu, jak Polska może w tej odbudowie zauczestniczyć. No, prawdopodobnie nie możemy tam wysłać pracowników, ale mamy ekspertyzę w pewnych branżach. Część, ta, która wydaje się taka perspektywiczna, to jest dostarczanie takich gotowych prefabrykatów dla budowy domów, bo tam wiadomo, trzeba odbudować bardzo wiele rzeczy. I tutaj są polskie spółki, które też się w tym specjalizują. W energetyce mamy ekspertyzę. No problem jest taki, że my mamy jako kraj bardzo ambitną agendę transformacyjną, która również dotyka takich sektorów jak energetyczny i będzie konkurencja o zasoby. A więc my podtrzymujemy taką tezę, że 2026-2027 to będzie, no mówiąc słowami klasyka, no squeeze, jeżeli chodzi o polską budowlankę. No będzie po prostu bardzo duże zapotrzebowanie na zasoby, na ludzi, na materiały.
Ekonomiści oceniają też właśnie te zwyżki w ten sposób, że polska waluta jest po prostu dobrze przygotowana na drugą kadencję Donalda Trumpa. Jak pan uważa?
Nie wiem, to taka trochę mowa trawa. No, mamy gospodarkę, która jest najszybciej rosnącą gospodarką w Unii Europejskiej. Nie jesteśmy krajem, który w przypadku sankcji, nie sankcji, tylko ceł, będzie szczególnie dotknięty. Bo my nie handlujemy bezpośrednio dużo ze Stanami. I raczej to w ten sposób trzeba ubrać. I gospodarkę, która wchodzi w swój taki cykl wzrostu związany właśnie z dużymi tymi tematami infrastrukturalnymi i transformacyjnymi związanymi właśnie z szeregiem sektorów. To nie tylko energetyka, ale też transport. Tak? Ale ja myślę, że dzisiejsze te zmiany na złotym, no to jest przede wszystkim temat Ukrainy i spadek tego geopolitycznego ryzyka i te rzeczy, o których już mówiłem. W drugiej kolejności to jest dysparytet stóp procentowych. W Polsce są wysokie stopy procentowe i no to też trochę jest związane z tym, że te perspektywy wzrostu są niezłe dla polskiej gospodarki. My mamy w tym roku prognozę, że polska gospodarka urośnie o 4%. Konsensus jest dużo bardziej pesymistyczny.
No właśnie, a ta zmiana w Ukrainie może spowodować, że ten wzrost będzie jakiś wyższy niż początkowo planowano? Czy tutaj już zakładano, że po prostu ten pokój może zostać osiągnięty na Ukrainie, a w konsekwencji...
Nie, nikt, Nikt nie zakładał tak wprost, że ten pokój będzie osiągnięty, dlatego że też jest sam scenariusz osiągnięcia pokoju, to też on może być bardzo różny, tak? No pytanie jest, czy na przykład ta odbudowa Ukrainy od razu ruszy, czy na tyle tam będzie bezpiecznie i na tyle będą dobre perspektywy, że ludzie masowo wrócą. Bardzo różne są odcienie tego scenariusza. Możemy sobie wyobrazić scenariusz, kiedy jest masowy wyjazd Ukraińców i to jest negatywny wtedy wpływ dla polskiego PKB, bo to są akurat migranci, którzy pracują i zwiększają potencjał polskiej gospodarki, więc nie jest tak, że tutaj ktoś eksplicite ten scenariusz założył. Inaczej byśmy nie mieli takich zmian choćby w indeksach giełdowych i na kursie złotego.
Mhm. A co w dłuższej perspektywie może oznaczać dla naszej gospodarki umocnienie złotego? Nie wiem, na przykład szybciej poradzimy sobie z inflacją, szybciej zetniemy stopy?
No tak, jednym z efektów będzie to, że kanał walutowy jest bardzo efektywny, jeżeli chodzi o zbijanie inflacji. I był taki moment, kiedy tego ruchu na złotym zabrakło. Teraz na pewno te 2/3 odejmie z inflacji to umocnienie złotego. To jest jeden efekt. No, drugi efekt jest taki, że Polacy od wielu lat poczują się najbogatsi, wyjeżdżając za granicę. Oczywiście była inflacja nie tylko w Polsce i za granicą, ale przez umocnienie złotego i wzrosty płac, to te wakacje za granicą będą naprawdę najtańsze, relatywnie najtańsze od wielu lat. A więc no, to może wpłynąć na przykład na sentyment, szczególnie klasy średniej. No i taki też ważny czynnik, no to jest złoty jednak w tym trendzie deprecjacyjnym pozostając przez lata, no w dużym stopniu rozgrzeszał pewne niedoskonałości polskiego sektora przedsiębiorstw. Cały czas te przedsiębiorstwa pozostawały konkurencyjne, bo osłabienie złotego powodowało neutralizację wzrostu kosztów płacowych. No i teraz tego czynnika nie ma, więc możemy liczyć się z tym, że wyniki przedsiębiorstw no nie będą rewelacyjne. Jest presja na eksporterów, muszą naprawdę pochylić się nad swoim modelem biznesowym, no i sięgnąć po optymalizację, innowacje, wykorzystanie nowych technologii, automatyzacji w procesach produkcyjnych, a więc to, o czym się mówi od wielu lat, ale nie było nigdy takiej olbrzymiej potrzeby, bo po prostu polskie firmy były bardzo konkurencyjne, szczególnie na tym rynku unijnym, konkurując kosztami.
Mhm. Oczywiście na razie mówimy o sygnałach, że możliwe jest zakończenie wojny, ale jeśli to zakończenie wojny faktycznie się stanie, czy to spowoduje zmianę myślenia inwestorów zagranicznych o Polsce jako takiego kraju, no trochę zagrożonego, w którym trzeba jednak 3 razy się zastanowić, czy lokować kapitał?
Mamy przykłady krajów tak zwanych przyfrontowych, które sobie świetnie radziły i radzą. Republika Federalna Niemiec to był typowy przykład kraju przyfrontowego. Przecież mieliśmy olbrzymi kontyngent wojsk radzieckich stacjonujących w NRD. I RFN był liderem wzrostu, jeżeli chodzi o Europę. Mamy Tajwan, mamy Izrael, mamy Koreę Południową. To, że będziemy wydawali dużo na obronność, to jest fakt. To jest w każdym chyba możliwym scenariuszu będziemy dużo wydawali, czyli stworzą się właściwie warunki dla rozwoju przemysłu, który no, przed lata nie był tutaj, powiedzmy, oczkiem w głowie, czyli przemysłu zbrojeniowego, i teraz to się mówi o czymś takim jak military tech, czyli technologie podwójnych zastosowań. Będzie dużo kasy, będzie to sektor priorytetyzowany, a więc no, te warunki do jego szybkiego rozwoju, do innowacji w tym sektorze moim zdaniem będą w ciągu najbliższych lat dobre.
Tutaj stawiamy kropkę. Pan Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A. w Radiu RMF24. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.